Jesteśmy ciągle w pierwszej części pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Przypomnę, że początek to był taki bardzo, bardzo optymistyczny. Nasza wspaniała pozycja w Chrystusie. 9 werset kończy tę część z pierwszego rozdziału. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I wcześniej, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To, że będziemy bez nagany, nie od naszych wysiłków, nie od naszych jakichś przemian i tak dalej. Zobaczcie, wierny jest Bóg, to On tego w nas dokona. Oczywiście, Bóg chce, żebyśmy robili pewne rzeczy, chce, żebyśmy się doskonalili, chce, żebyśmy porzucali grzech, zmieniali nasz charakter i tak dalej, i tak dalej. Ale naszą siłą tego byśmy nie dokonali. Naszą siłą, gdyby to od niej zależało, byśmy byli ciągle w strachu, że się nie uda, że za mało święci, że jeszcze za mało oddani, że za mało poświęceni, za mało owocu przynosimy i tak dalej, i tak dalej. I ja, i ty byśmy mieli dokładnie takie same myśli. Ale wiemy, że to Jezus przygotował dla nas miejsce, On nas zbawił, Jego krew obmyła nas od wszelkiego grzechu i tu jeszcze mamy dodatkowe zapewnienie, że utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego, czyli rozumiemy spotkania naszego z Jezusem Chrystusem. Czyli taką wspaniałą, można powiedzieć, petardą rozpoczyna list do, można powiedzieć, najgorszego z kościołów. No, może to nie tak do końca ich wina, bo to kościół w mieście portowym. Pełno tam, wiecie, ludzi z całego świata, pełno prostytutek, bo to i marynarze tam wypuszczeni i też dużo bogactwa, bo port, no to handel i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście religijnie, no to z każdego zakątku świata jakieś tam świątynie, bożki, kapłani, wszystko to razem. No i niestety, kościół w Koryncie, no, jest smutnym miejscem. Na razie zaczęliśmy studiowanie takie w porcjach, w kawałkach, we fragmentach tego listu, ale patrząc na całość, bo już pierwsze spotkania poświęciliśmy całości, to wiecie, jak tam jest. Że tam nawet, kiedy wspominają Jezusa w tym znaku chleba i wina, to się upijają i część ląduje pod stołami. Tu, w tej pierwszej części mówi, że są dwa takie najważniejsze problemy. Po pierwsze, podział w Kościele. Zamiast iść za Chrystusem razem, oni idą za poszczególnymi nauczycielami czy pastorami i żrą się między sobą. Do tego wywyższają się jeden nad drugim. A jeszcze, choć się tak chlubią, jacy to oni są teologicznie poprawni i lepsi od innych, kompletne zepsucie moralne, seksualne. Stan seksualny tego Kościoła, niemoralności seksualnej, jest gorszy w świecie. Tam i gorsze perwersje seksualne, i gorsza tolerancja tego w chrześcijańskim kościele. Tak, to wszystko w Koryncie. My jesteśmy w tej części, kiedy apostoł Paweł rozpoczyna ten, można powiedzieć, dialog, napomnienie z ich grzechami. W 10 wersecie, po tym 9, który taki był wspaniały, Paweł zaczyna: a proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów i tak dalej. I mówi, że dowiaduje się, albowiem wiadomo mi, 11 werset, o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. I tam do tego się adresuje, o tymśmy mówili. Tu, jak zaraz też zobaczycie, apostoł Paweł bardzo często mówi o Chrystusie ukrzyżowanym albo o ukrzyżowaniu Chrystusa. Kiedy będzie się przesuwał dalej, kiedy będziemy widzieli na przykład 15 rozdział, jeden z końcowych rozdziałów, o czym będzie mówił? O zmartwychwstaniu. Ale na razie mówi o ukrzyżowaniu. Dlaczego? Dlaczego choć w tej wspaniałej takiej części wstępnej mówi o spotkaniu z Jezusem, o tej przemianie, o naszej doskonałości w niebie i tak dalej, dlaczego taki nacisk kładzie na początku na przypomnienie prawdy o ukrzyżowaniu Chrystusa? Myślę, że chodzi mu o to, aby każdy z nich właśnie w tych problemach, w których tkwi ten Kościół, zrozumiał, skąd mu wyrastają nogi. Inaczej mówiąc, dlaczego jestem zbawiony, dlaczego jestem dzisiaj szczęśliwy w Chrystusie i tak dalej. To nie stało się o tak o. To stało się dzięki śmierci Chrystusa za moje i twoje grzechy. Czyli apostoł Paweł widzi przypomnienie ofiary Jezusa za nasze grzechy, czyli ukrzyżowanie Chrystusa, jako remedium na durnotę w naszych umysłach. Na pychę, na wywyższanie się jeden nad drugim, na tolerowanie grzechu, bo przecież Chrystus umarł, abyśmy nie grzeszyli, abyśmy mieli moc nad grzechem. Nie? Dlatego w tej pierwszej części także i dzisiaj w fragmencie, który będziemy analizowali, też jest mowa o Chrystusie ukrzyżowanym. Ostatni werset, jaki omówiliśmy, to jest koniec pierwszego rozdziału, werset 31. A jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubi. A wcześniej mówił, że aby żaden człowiek, 29 werset, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Boga. Bo każdy z nas zasługiwał tylko i wyłącznie na piekło. Jaka w nas chluba? To Chrystus nas zbawił. To On umarł za nasze grzechy. Stąd nie chlubimy się przed Bogiem, a jeśli już, to tylko z tego, co Chrystus dokonał na krzyżu dla nas i co Chrystus dokonuje przez nas, w nas. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed Bogiem, aby każdy, kto się chlubi, w Panu się chlubił. No i teraz przejdziemy do naszego tekstu, wersety z drugiego rozdziału, od 1 do 9. Tu kluczowym słowem będzie mądrość. Raz mądrość Boża, raz mądrość ludzka. Na to zwróćcie szczególną uwagę. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A moja mowa i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał. Bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Mamy bardzo osobiste świadectwa apostoła Pawła. Widzicie, że o ile wcześniejsze wersety dotyczą także świadectwa. Na przykład Paweł mówi o tym, że tam nikogo nie chrzcił, czy tam parę osób tylko, nie? Tak, że to nie posłał go Bóg, aby chrzcił, ale żeby głosił Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie. To tu, po tej porcji takiej filozoficznej, głupstwo Boże, mądrość ludzka i tak dalej, mamy element świadectwa. Świadectwa sprzed kilku lat. To jest około gdzieś 5 lat wcześniej dzieją się te rzeczy, o których apostoł Paweł tu wspomina. Czyli można powiedzieć, po takim rozkwicie ten Kościół no, doszedł do tego stanu w ciągu kilku lat. Czyli no, widzicie, stosunkowo szybko, nawet z Kościoła zakładanego przez apostoła, bo apostoł Paweł tam spędził około półtora roku, zobaczcie, że może się niezły bajzel zrobić. Nie? Stąd, żeby nikt nie myślał, że nasz Kościół, że nasze środowisko jest jakoś tam wolne i no nie podlega tego typu rzeczom. Szczegółowy opis tego, no możemy sobie nawet przeczytać, jak to było, żeby lepiej zobaczyć kontekst, to otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 18 rozdział. Nie masz, Czarek, mikrofonu? Przeczytaj, proszę, 18 od 1 do 18.
Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Pryscyllę żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem, byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich: krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. I odszedłszy stamtąd, udał się do domu pewnego człowieka imieniem Tycjusz Justus, bojącego się Boga, którego dom sąsiadował z synagogą. A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem. Także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. I przebywał tam rok i 6 miesięcy, nauczając wśród nich słowa Bożego. A gdy Galion był prokonsulem Achai, powstali jednomyślnie Żydzi przeciwko Pawłowi i stawili go przed sądem, mówiąc: człowiek ten namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z zakonem. A gdy Paweł miał już usta otworzyć, rzekł Galion do Żydów: gdyby chodziło o jakie bezprawie albo niegodziwy czyn, ująłbym się, rzecz zrozumiała, za wami, Żydzi. Skoro jednak spór dotyczy słów, nazw i waszego własnego zakonu, sami się tym zajmijcie, ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I przepędził ich z sądu. Wszyscy zaś, pochwyciwszy Sostena, przełożonego synagogi, bili go przed krzesłem sędziowskim, lecz Galion wcale na to nie zważał. A Paweł przebywał tam jeszcze dłuższy czas, po czym, pożegnawszy się z braćmi, odpłynął do Syrii, a wraz z nim Pryscylla i Akwila. W Kenchreach dał ostrzyc głowę, bo uczynił ślub.
Dzięki. No, mamy, że tak powiem, tło tych wydarzeń, o których apostoł Paweł teraz wspomina. No, możemy kilka jakichś obserwacji zrobić. Gdzie jest konflikt? Nie? No, bo Paweł mówi o strachu, o drżeniu, o problemach, kiedy wspomina, nie, tamte czasy. No zobaczmy, co możemy zobaczyć tu właśnie z tego elementu konfliktu. No, konflikt pojawia się na jakiej linii? Gdzie pojawia się? W którym wersecie Dziejów Apostolskich widzicie pierwsze znamiona konfliktu?
W 6 jest, że sprzeciwiali się i bluźnili.
Tak. I kto?
Synagodze.
Tak, czyli Żydzi, religijni Żydzi z synagogi, nie? oni, pierwsi, stają przeciwko Pawłowi. Wcześniej do 6 wersetu raczej nie widać. Oczywiście wiemy to wszystko, miasto portowe, bałwochwalstwo, grzech, no to wszystko też tam pewnie dość destrukcyjnie wpływa na Pawła. Wcześniej w Atenach no raczej nie odniósł wielkiego sukcesu, choć przemawiał do Areopagu, do starszyzny, do największych intelektualistów tamtych czasów, to tylko niewielu uwierzyło, reszta się śmiała. Nie? Także no to jest to tło. Zaczyna głosić Żydom w Koryncie i spotyka się z bluźnierstwem, ze sprzeciwem i pewnie z jakimiś groźbami. Dlaczego myślę, że jest tu mowa o groźbach? Jak myślicie? 9 werset, nie? Zobaczcie, sam Bóg rozmawia z nim w nocnym widzeniu i mówi do Pawła, nie bój się. I dalej, nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego. Nie? Czyli widzimy, że były pogróżki i były to dość realne rzeczy, stąd apostoł Paweł bał się. Po ludzku się bał, że ktoś go napadnie, zabije i różne takie rzeczy. Żeby mógł dalej skutecznie pełnić swoją służbę, Bóg daje mu dodatkową pociechę. Nie? Daje mu dodatkowe nocne widzenie i Paweł tu opisuje, znaczy dokładnie Łukasz w Dziejach Apostolskich opisuje te słowa, no, treść tego widzenia. Czyli widać, że jeśli Bóg no, tu się tak fatyguje z takim nadprzyrodzoną ingerencją, no to stan Pawła musiał być słaby, nie? Znaczy, że on rzeczywiście się bał. No, pamiętacie, przed chwilą czytaliśmy z Koryntian, no to on właśnie o tych strachach, które go wtedy nachodziły, mówi. Zaraz do tego zresztą wrócimy. Po tych pogróżkach no, zaczynają się czyny już no, takie, jakby powiedzieć, cywilnoprawne, nie? Bo Paweł zostaje oskarżony o obrazę uczuć religijnych. Mówią Żydzi, że namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z naszym zakonem. No, sąd państwowy, czyli rzymski, co powiedział? Pocałujta wójta. Nie? Poszedł won, wyrzucił to całe tałataństwo z sądu, przepędził ich. Mówi, ja się nie będę tym zajmował. Jeśli by było jakieś przestępstwo, ktoś by wam krzywdę zrobił, konia ukradł, kozę, czy jeszcze co innego, to bym wam zaraz tu wymierzył sprawiedliwość na tym czy tamtym delikwencie. A jeśli to są jakieś, tu mówi, spory o słowa, nazwy i wasze tam zakony, nie? Sami się tym zajmijcie, a ja nie chcę być sędzią. I przepędził tałataństwo z sądu. No tak powinien zrobić każdy sąd państwowy. No niestety, jak wiecie, że tak powiem, tamten zły wzór jest przeniesiony dziś do Polski. Wracamy do naszego tekstu z Koryntian. Paweł mówi o sobie, nie? To jest świadectwo, nie? Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, ale, i tu mówi o Chrystusie ukrzyżowanym, i zobaczcie werset trzeci, jak opisuje swój stan, kiedy przybył do nich. Nie? Czarek, jeszcze raz proszę, przeczytaj.
I przybyłem do was w słabości, i w lęku, i w wielkiej trwodze.
Zobaczcie, trzy określenia. Jakbyście słabość inaczej określili. No źle się czuł. Nie? Ktoś ma jakieś inne pomysły? Słabość. Deprecha. Psycha klęka. To takie bardziej współczesne. Nie? Może był też chory. Nie? Apostoł Paweł później mówi o chorobie fizycznej. Czyli oprócz tych duchowych lęków jakichś, które miał, nałożyło się na to poważne pogorszenie zdrowia fizycznego. Nie? Czy tam w innych jeszcze miejscach o tym mówi, że miał pewne kłopoty tam z oczami i tak dalej. Czyli prawdopodobnie jest w złej kondycji zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Nie? Trzy określenia Zobaczcie, jaką różnicę byście widzieli, czy to jest jedno i to samo, sprawdźmy w tekście greckim, czy w innych tłumaczeniach, jakie byście widzieli różnice w tych trzech określeniach tego stanu emocjonalnego. Lęk, słabość, wielka trwoga. Proszę.
Słabość jest asteneia. Słabość może być ciała, może być duszy.
Mhm. Tak też i to zinterpretowałem. Mhm. Lęk, tu pewnie jakaś fobia.
Tak, fobos.
Mhm. No i ciekawe jest jeszcze to trzecie słowo.
Tromos, czyli trauma. Trzęsienie się ze strachu.
Wow. Zobaczcie, że to nie są te same jednak słowa, nie? To jest jakiś naprawdę zespół stresu pourazowego, teraz to się nazywa. Trauma normalnie, wstrząs jakiś, nie? To Paweł tak używa, a jest biegły w języku greckim, świadomie używa tych ciężkich słów. Czyli rzeczywiście jego stan mógł być ciężki. No, myślę, że niektórzy z nas mają ze sobą podobne doświadczenia, no to myślę, że jakąś tam pociechę może z tego doznacie, czy doznamy, że takie myśli, takie uczucia, to nie jest jakiś, wiecie, że tam nie jestem chrześcijaninem, albo jestem jakimś tam słabym, grzesznym chrześcijaninem, bo inni tacy uśmiechnięci, tacy rozradowani i jeszcze językami mówią, a ja mam jakieś traumy, jakieś lęki i słabość ogólną. Apostoł, najbardziej skuteczny, apostoł Paweł, najbardziej skuteczne w świecie narzędzie Jezusa Chrystusa do głoszenia Ewangelii, bo to jest bezdyskusyjne, że najwięcej ludzi usłyszało Ewangelię przez jego służbę. Nie? I ta służba jest wzorcowo opisana w dziejach apostolskich. Większość dziejów to właśnie dokonania apostoła Pawła. No i jego dokonania, jeśli chodzi o objawianie Słowa Bożego, no też są bezspornie największe wśród apostołów. No i ten największy, można powiedzieć, z apostołów, miarą już tam nie chcę, bo miary boskiej nie znam, ale patrząc po owocach, no to widzimy, nie? Ten największy z apostołów, zobaczcie, otwarcie mówi o słabości, ale kiedy ty będziesz przeżywał jakieś ciężkie chwile z Chrystusem w życiu chrześcijańskim, to absolutnie nie dopuszczaj do siebie myśli, że Chrystus cię opuścił, że Chrystus nie zwraca uwagi, że z tobą coś jest nie tak, w sensie, że ty jakiś gorszy jesteś i tak dalej, i tak dalej. Bóg dopuszcza, jak widać, nawet u swojego najbardziej owocnego apostoła tego typu doświadczenia, ale później, a nawet w nich, dokonuje wielkich dzieł przez tego człowieka. Nie? Czyli z takimi uczuciami przyszedł, potem kolejne te ataki, groźby, sądy i wtedy dodatkowo jeszcze Bóg do niego przychodzi i mówi, nie bój się, nie pozwolę nikomu cię tknąć. Mam dla ciebie jeszcze dużo roboty. Jeszcze wielu ludzi czeka na Ewangelię. A ja lepiej wiem o tym od ciebie. No to do roboty, nie? Także zobaczcie, że niezależnie od takiego jakiegoś kryzysu, pogorszenia zdrowia czy stanu psychicznego, jest dla nas nadzieja, że jeszcze wielkich rzeczy dokonamy dla Jezusa Chrystusa. Nie? Nie naszą mocą, ale Jego mocą w nas. No, to tak na początek dla zachęty, a teraz podział tego całego fragmentu, tytuł. No to 9 wersetów, 6 raz mądrość się pojawia w różnych kontekstach. Oczywiście jest mądrość Boża i mądrość ludzka. Nie? No to można sobie mądrość Boża kontra mądrość ludzka tak zatytułować. Podzielimy ten fragment na dwie części. Pierwsze 5 wersetów to jest metoda, nie? Czyli jak on głosił Ewangelię. Nie? I tu będzie ciekawa za chwilę obserwacja. Między 6 a 9, to już jest treść, nie? Czyli przesłanie, nie? Metoda i przesłanie, nie? Jeśli chodzi o metodę, to on mówi słaby, a jednak pełen mocy, nie? Słaby, w trwodze, w lęku, a jednak mówiący z mocą Bożą, nie? To metoda, a przesłanie tajemna i chwalebna. Mądrość Boża tajemna i chwalebna. Nie? Tu, jeśli chodzi o tę chwałę, to jeszcze może no, zobaczymy, bo jest tu ciekawa rzecz. Zobaczcie werset 7. O jakiej chwale tu jest mowa? Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Że Bóg w jakiś sposób chce wywyższyć nas. No już tam, nie będziemy się zagłębiać, ale dobrze, no ma taki plan, to tam ja się zgadzam, ty się zgadzasz? Czy też byś się buntował? Lepiej nie, no. Zobaczcie, jaki Bóg. Bóg chce nas w jakiś sposób wywyższyć. Nie będziemy tego, mówię, szczegółowo analizować, ale warto, żeby to do nas dotarło, nie? Czy to będzie tu na ziemi? Raczej wątpię, nie? Bo tam różne rzeczy są, chociaż Jezus mówił, no jak mnie słuchali, to i was słuchać będą. W końcu będą słuchać, w końcu zobaczą, że to, coście mówili, to jest mądrość Boża, rzeczywiście. I gdzieś to do nich dotrze. A na pewno będziemy mieli nagrodę w niebie. To apostoł Paweł, żegnając się z życiem, mówi, a teraz idę, bo wiem, że Jezus już wstał i trzyma koronę, wieniec laurowy, żeby włożyć mi na głowę. A nie tylko mnie, ale każdemu, kto umiłował przyjście Jego. No, to a propos tej chwały. Zobaczcie teraz ciekawą obserwację dotyczącą gramatyki, czyli jaki czas użyty jest w tej części dotyczącej metody, a jaki czas użyty jest w tej części dotyczącej treści? Proszę, przelećcie sobie sami tekst i zwróćcie uwagę na to. W języku polskim mamy czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. No, tam gdzieś może elementy jakiegoś zaprzeszłego tam są, ale pozostańmy na tych trzech. W języku greckim jest to trochę bogatsze, ale da się sprowadzić ogólnie do tych trzech naszych. Jaki czas, kiedy Paweł mówi o metodzie, wspomina, jak do nich przyszedł? Jakiego czasu używa?
Przeszłego.
Tak jest. No, z jednej strony jest to logiczne, bo opisuje przeszłość, no to używa czasu przeszłego, ale zobaczcie, kiedy mówi praktycznie o tym samym, kiedy przechodzi do treści, a to już używa czasu teraźniejszego, nie? Że już od wersetu my tedy głosimy, nie? Że przechodzi z tej metody, którą wtedy zastosował, do treści, którą teraz głosi. To jest to samo. Wtedy głosił to samo, teraz głosi to samo. Ale metody się zmieniają. Wtedy był w złym stanie, w drżeniu, w bojaźni jakiejś i tak dalej. Nie? Postanowił też odłożyć całą retorykę, a był mistrzem przemawiania. Całą retorykę, to zaraz będziemy o tym więcej mówić. Tylko Chrystusa ukrzyżowanego pokazywał, tylko na Niego wskazywał ich myśli i wzywał do uwierzenia w Niego. Nie? A potem już, kiedy mówi o treści przesłania, używa czasu teraźniejszego. Inaczej mówiąc, to, co też często was uczymy przy studiowaniu Biblii. Trzeba odróżniać metodę od przesłania. Nie? Że to, że apostołowie coś robili w jakiś tam sposób, czy Jezus zrobił coś w jakiś tam sposób wtedy, to wcale nie oznacza, że my mamy zrobić to w taki sam sposób dziś. Niekiedy to jest pokazane w ten sposób. O, Jezus tak zrobił, Paweł tak zrobił i wy też tak macie robić. Ale jeśli nie ma tego takiego uniwersalnego, wiecie, rozszerzenia, nie? Tylko jest, no, że Jezus tam wziął na przykład trochę gliny, napluł i tam mu na oczy nałożył, nie? Jest taki opis. To wcale nie znaczy, że my mamy chodzić z woreczkiem gliny po szpitalu na przykład, czy coś takiego, nie? To pokazuje jako no, ilustrację tej tezy. Czyli pamiętajcie, w Biblii mamy pewne opisy, nie? Czyli to jest metoda, jak ktoś coś zrobił. I niekiedy możemy się na tym wzorować, niekiedy to już jest passé, tego się nie da zrobić. Na przykład na dziedzińcu świątyni żydowskiej, no nie będziemy już głosić, czy gdzieś tam w tych okolicach, bo nie ma tej świątyni, nie? A tu wcale inne świątynie jakieś pogańskie to nie są analogią, absolutnie, nie? Bo tu jest mowa o tych innych świątyniach i nie widać, żeby apostoł Paweł tam chodził do pogańskich świątyń i tam, wiecie, próbował jakieś ekumeniczne czy międzyreligijne robić, że tak powiem, no te deale, nie? A treść tego, co głosimy, jest taka sama. Sposób zbawienia jest taki sam w dziejach apostolskich, jak i dzisiaj. Ale metody głoszenia, zjawiska towarzyszące temu są różne. I tyle. Nie? I tu apostoł Paweł, używając tych dwóch czasów, też to podkreśla. Tak było, a skoncentrujmy się na przesłaniu. Nie? Warto o tym pamiętać. Słowo powtarzające się to mądrość. Przeczytajmy więc ten jeszcze raz fragment dotyczący przeszłości, czyli pierwsze 5 wersetów. Proszę, Czarek.
Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
A, no ten 5 werset jest rozstrzygający, on jest główny, będziemy jeszcze za chwilę do niego się odwoływać, aby wiara wasza nie miała za fundament jakiejś mądrości, sprytu, elokwencji i oratorskich zdolności człowieka, ale opierała się na mocy samego Boga. Rzućcie okiem na ten tekst pod takim kątem. Co tutaj widzimy o osobach boskich? Jakie osoby boskie widzicie w tym tekście się ujawniają? Proszę. Na pewno Jezusa Chrystusa łatwo znaleźć, nie? Czyli Bóg Syn jest obecny w wersecie 2.
Duch jest w 4.
Duch jest w 4. I tu no, ktoś by powiedział, że może to duch w takim sensie, że on tak uniesiony pół metra nad pulpitem, nie? I to tak w duchu, tak jakoś duchowo, taki duchacz, nie? Przemawiał. Nie. Tu kontekst jest właśnie tej słabości kompletnej, nie? Braku tych oratorskich dodatków jakichś i demonstracji jakichś dymy, ognie, nic takiego, nie? Ale duch jest połączony z mocą Bożą, nie? Czyli to nie może chodzić o jakieś takie pospolite znaczenie słowa duch, tylko chodzi o Ducha Świętego. Gdzie byście widzieli jeszcze Boga Ojca?
W 7.
No, jesteśmy 1-5 w tym obszarze. Nie, no fajnie, że jest w 7, ale szukamy 1-5.
5 wersecie.
W 5. No a jeszcze można by w 1 też se znaleźć. Nie? Zobaczcie. Świadectwo Boga. Nie? Jeśli chcecie, możemy się przenieść na chwilę do 1 listu Jana. Zobaczcie. 9 werset z 5 rozdziału. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze, a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Nie? I tam dalej. Kto wierzy w Syna, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą i tak dalej. Ale ewidentnie widzicie, że tu, kiedy jest świadectwo Boga o Jezusie, no to Jezus jest nazwany Synem Boga, a Bóg, który daje świadectwo, to Bóg Ojciec, nie? Tak należy to tłumaczyć. I tu zobaczcie, też macie w wersecie 1, czyli choć to nie jest oczywiście główny temat tego fragmentu, to warto no, taką sobie kolejną ciekawostkę, bo na przykład łatwo zobaczyć trzy osoby boskie w Ewangelii Mateusza w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie? W innych tekstach trochę trudniej, no to tu pokazuje jako przykład, że i tu też w jednym krótkim fragmencie tych pięciu wersetów widzimy o Bogu Ojcu odniesienie, Bogu Synu, Bogu Duchu Świętym, nie? Także to taka, pewnie tam Świadków Jehowy nie przekonacie tym fragmentem, ale każdy chrześcijanin może sobie to gdzieś tam dopisać do katalogu takich fragmentów, które jemu pomagają zrozumieć naturę Boga. Jeden Bóg w trzech osobach. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Dobra, co jeszcze z tego fragmentu? Możemy teraz zobaczyć w tych wersetach od 1 do 5, przypominam, w tej pierwszej części metody. Jaka była ta metoda, czyli jaka nie była i jaka była. Nie? Popracujmy troszkę samodzielnie nad tekstem. Spróbujcie znaleźć właśnie te rzeczy, z których Paweł zrezygnował, albo których nie było, nie? Które są negacją, że nie, a jakie tak. Proszę. Czas start, każdy pracuje z tekstem. Okej. Myślę, że już mamy to za sobą. Czyli najpierw jak nie. Jak ta metoda jego nie wyglądała, nie? Czyli mówi, nie było w niej wyniosłości mowy. Zobaczmy w tekście greckim lub może u pastora Zaręby. No bo tak wyniosłość mowy ja jeszcze nie kumam, nie? Do końca o co chodzi. Nie? No, tam coś jarzę, nie? Ale tak wolałbym jakiejś precyzji, nie? Jeszcze doszukać.
W Biblii Tysiąclecia jest, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić świadectwo.
Błyszczeć słowem, nie? O, to już trochę jaśniej, nie? Czyli nie popisywać się jakąś tam, wiecie, słownictwem, wiedzą i tak dalej, nie wiem, jakimiś zwrotami, patetycznością tonu, tombrem, zawsze, nie wiem, teraz nigdy nie trafiam normalnie. A dwie możliwości tylko są, no i ciągle pudło, to niezgodne z prawdopodobieństwem jest jakoś. Tembrem głosu, no. Tylko, no, mówi tak już normalnie do nich jakoś, a nawet gorzej niż normalnie, nie, no bo jest zdołowany kompletnie, nie, tak można powiedzieć. Ten opis tych trzech cech to już chyba gorzej nie może, nie, nie może być, nie. Czyli nie błyszczeć mową, nie błyszczeć mądrością. Nie? Czyli nie popisywać się tam swoją jakąś wiedzą teologiczną, biblijną. Dlaczego? Oczywiście jest tutaj ten ostateczny powód, że by ci ludzie nie szli za człowiekiem, nie opierali się na mądrości ludzkiej, a na mocy Bożej, ale jeszcze spróbujmy, może są jakieś inne cele, dla których warto tego unikać, szczególnie przy głoszeniu Ewangelii. Dlaczego nie powinniśmy właśnie iść w kierunku to błyszczenie mową, jakąś tam mądrością, popisywanie się i tak dalej. Potraficie coś dodać do tego celu głównego z piątego wersetu?
Bo mówił do niebłyszczących ludzi.
No dzięki Piotrze za błyskotliwą wypowiedź. Tak, no to wiecie, prostytutki, marynarze, handlarze, no ludzie, którzy ciężko pracują, znaczy tam o prostytutkach może to się nie tyczy, ale ci inni, no to twardzi ludzie, oni nie mieli czasu na szkoły, nie? Oni, prostytutki może też nie miały. Oni po prostu mówią językiem prostym, mają zasób słownictwa ograniczony, czyli jak będziesz mówił do nich jakimś wyszukanym językiem, to co? Po pierwsze, cię nie zrozumieją. No to już przerąbane, no bo komunikację zerwałeś, bo oni nie wiedzą, o czym ty mówisz. Słów nie rozumieją nawet, nie? Takich, nie? Dalej pomyślą, że to jakiś łucuny, filozof durny i, że tak powiem, albo cię wzgardzą, odrzucą, nie? bo zwykle tak jest w tego typu kontekstach. No albo jak ktoś tam bardziej wrażliwy, to uj, ja głupi jestem, ale tu mądry, to nie dla mnie te sprawy, nie? Czyli ty mu chcesz dać Chrystusa, który może go zbawić, a przez taką mowę, ewentualnie takie popisy retoryczne, takie śmakie, zrywasz komunikację i oddalasz go od wysłuchania ciebie z uwagą. Czyli prostota, nie? Ewangelia musi być prosto podana, nie? To taka no, ważna, myślę, obserwacja i zastosowanie później z tego, nie? Czyli nie błyszczeć mową, nie błyszczeć mądrością, nie przechwalać się jakąś tam wiedzą i tak dalej, i tak dalej. Ja to nazywam zaklinaniem węży, nie? To na przykład taki kiedyś dość popularny w środowiskach, tak patrzy na mnie jak na profana jakiegoś. Że tu nie chodzi o to, żeby coś robić. Tu chodzi o to, żeby książki sprzedać, kasiorę zrobić, żeby pochwałę w Moskwie dostać, nie? Raj nowości jakieś i tak dalej, nie żeby coś robić. No ale łaskawie mi odpowiedział. Czekać. I wtedy taki mędrzec przemówił, nie? Tu się śmieją niektórzy, bo byli świadkami tego spotkania, to w Puławach, tam nie pamiętam który rok, ale takie jaja właśnie. I to za każdym razem. Zaklinacze węży bez żadnego przesłania, bez żadnego drogowskazu dla słuchaczy, wydrwi grosze i różne takie, no, różne, że tak powiem, chwyty stosują. Dobra, czyli nie tak, nie tak, co jeszcze? Bez tych przekonywujących takich, wiecie, czyli jak Czarek jest to na przykład tysiąc lat albo gdzie indziej, ta druga tura, czyli nie w przekonywających, to jest jakoś tak przekonywujących chyba powinieneś, no już niech będzie, w słowach mądrości. Mhm. Jak jest w innych tłumaczeniach lub w greckim?
Tysiąc lat, co jest, aby mowa moja i głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości.
Uwodzących. No to dokładnie, nie? Czyli właśnie to zaklinanie węży, to jest właśnie to, o czym mówiłem. No i można powiedzieć, nic poza Chrystusem ukrzyżowanym, nie? To będzie w tym na plus, to też się to pojawi. Czyli nie tak, już wiemy, nie błyszczeć, nie popisywać się, nie mówić w skomplikowany, niezrozumiały, jakiś tam porywający widownię samym słownictwem, tembrem głosu, czy tam nie wiadomo czym jeszcze, tylko mówić tak jak chłop krowie na miedzy, jasno, prosto, zrozumiale, ale i teraz będzie jak? Jaka ta forma, o której apostoł Paweł mówi, miała być? Głosząc świadectwo Boże. Czyli nie popisywać się swoją erystyką, wiedzą i tak dalej, tylko jasno przekazywać prawdę Słowa Bożego. Nic mądrzejszego nie wymyślisz, niż Bóg objawił, nie? Czyli proste, jasne treści biblijne. Świadectwo Boże. Nie wymysły ludzkie, tylko świadectwo Boże, nie? No i to, co już mówiłem, tylko Jezusa ukrzyżowanego. I tu jest to ciekawe, jeszcze zobaczmy. Ten czwarty werset to o tej metodzie, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w tych właśnie uwodzących tych słowach, lecz objawiały się w nich duch i moc. Ciekaw jestem, jaki macie pomysł. Jak ten Duch Święty i moc Boża w tych słowach się objawiały? No bo już z kontekstu widzimy, że to nie miało jakiegoś takiego charyzmatycznego charakteru, nie? Paweł jest w strasznym stanie psychicznym i fizycznym, zatrwożony, pełen lęku i tak dalej. Co to znaczy, że miały się w nich objawiać duch i moc? Macie jakiegoś pomysłu? To jest trudne pytanie, nie? Ja też nie mam jakiejś tu, wiecie, jednoznacznej, gotowej odpowiedzi. Mogę mieć pewne swoje tam koncepcje, ale chciałem, żebyście i wy zmierzyli się z tym tematem sami. To co? Ktoś może na naszych mediach społecznościowych by się wziął za bary z tym?
Ja bym to może określiła, cześć.
Cześć, cześć.
Jako autentyczność i prawda płynąca z serca.
Czyli coś, co słuchacz odbiera, że to nie jest jakiś wykład, nie jest wyuczone, nie jest wypaplane, jak to się mówi, tylko że on to przeżywa, on to, to jest i treść jego życia i to on oddaje w tych swoich słowach. Tak byś to rozumiała.
Dokładnie, dziękuję.
Dzięki. Ktoś jeszcze?
Ja myślę, że to są takie słowa, które słuchaczowi wydają się najbardziej właściwe i w najlepszym momencie użyte. Ja nie pamiętam, w którym fragmencie Biblii to jest, ale było tak, że jak przyszli i zapytali, dlaczego posłańcy do Sanhedrynu, czy do starszych tam i zapytali ich, dlaczego go słuchaliście, to oni odpowiedzieli właśnie w ten sposób, że nie przemawiał jak człowiek uczony, ale jak człowiek, który mówi z mocą.
Tak, tak, rzeczywiście, tu dzięki. To jest przykład Jezusa, że też i tu nie chodziło o jakieś znaki i cuda, tylko to, co ta treść i sposób, jak gdyby, jak to z niego wypływało, dawały słuchaczowi wrażenie, czy może nie wrażenie, tylko ocenę, że widać w tym działanie Boga i moc Bożą. Nie? Można jeszcze parę innych takich rzeczy pokazać, jak tam jest mowa o tych właściwych słowach we właściwym czasie, nie? Kiedy tam będziecie przed sądami i będą u was tam tego, to się nie martwcie tego i tam będziecie mówić, co trzeba. Nie? Oczywiście to nie chodzi o to, że nie mamy woli, nie mamy tam przygotowywać się, ale żeby polegać na Bogu w tym i właściwe myśli Bóg nam da i ubierzemy to we właściwe słowa. No jest jeszcze mowa w Ewangelii Jana, że kiedy Duch Święty przyjdzie, o czym będzie przekonywał ludzi niewierzących? O grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Nie? Wydaje mi się, że to jest 16 rozdział Jana, to w wyszukiwarkach sobie szybko sprawdźcie, 8 czy jakoś tak. Zaraz pewnie ktoś poda parametr, żebyście mogli sobie w Biblii gdzieś podkreślić czy zapisać. I ja rozumiem to, że objawiały się w nich duch i moc, że zarówno to, co wcześniej Grażyna mówiła, że świadectwo wewnętrzne apostoła Pawła było całkowicie sprzężone. On to przeżył, on zbawienie przeżywał, on kocha Jezusa Chrystusa, nie? On jest mu wdzięczny za to, co zrobił na krzyżu Golgoty i on o tym mówi, ale z drugiej strony, Czarek, jaki tam parametr już masz?
16,8.
No już to dobrze pamiętam. A z drugiej strony Duch Święty w tych słuchaczach pracuje, nie? Przekonując ich o ich grzechu, o Bożej sprawiedliwości, że każdy... że jest dobro i zło i to nie jest tak, że to wszystko jedno i że kiedyś to zostanie osądzone o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Nie? I że właśnie Jezus umarł za twoje grzechy. Czyli ja rozumiem to przemawianie w duchu, aby się w nich objawił duch i moc, że Paweł mówi zarówno coś spójnego z jego życiem, z Chrystusem, i mówiąc do słuchaczy, do tych oczywiście, którzy słuchają, oni wiedzą przez to, że Duch Święty w nich działa, że kiedy on mówi Słowo Boże, odpowiednie Słowo Boże, o tak można powiedzieć, to oni wiedzą, że to jest prawda. No tak, tak mi to się układa. Czy jeszcze ktoś może chciałby coś dodać do tego? Podobnie właśnie to, co zwróciłeś też uwagę o tym, że Jezus, kiedy mówił, to oni wiedzieli, że mówi prawdę, że mówi od Boga. Nie? My oczywiście nie dodajemy żadnego nowego objawienia, ale kiedy cytujemy Pismo, czy z głowy, czy w parafrazie, czy mówiąc tę treść, no to wiemy, że to nie nasza mądrość, to nie nasze przesłanie, tylko Boże przesłanie. I ono do ludzi, którzy w tym momencie otwierają się na działanie Ducha Świętego, pozwalają Duchowi Świętemu przekonywać się o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, od razu, ty, to jest jak dla mnie, na to czekałem całe życie. Teraz wiele mamy różnych eventów ewangelizacyjnych, ulotki, namioty i tak dalej, i tak dalej. I co kilka dni słyszę właśnie takie świadectwo. Z kim rozmawiali, z kimście rozmawiali? I on mówi, ty, no zawsze na to czekałem. Ja już od dawna podejrzewałem, że to właśnie tak jest, jak mi mówicie. Nie? A przesłanie proste. Nie? Czy w tej broszurce małej, nie? Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, czy w innych naszych broszurach, bo to podobne treści są. Także jeśli nikt nie chce nic dodać, no to idziemy dalej. Oczywiście ten ostatni werset. Aby wiara wasza, mówię z tej pierwszej, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Tu powiem wam takie zastosowanie. Niedawno rozmawiałem z pastorem Machałą, no i on właśnie też tak tam cytował mi jakąś rozmowę z kimś, mówię, ze swoją chyba grupą na pierwszym roku naszych zajęć w ramach Uniwersytetu Biblijnego. Mówił, no chyba wiecie, że nasi pastorzy nie lubią, jak się ich chwali. Na zasadzie, o tam, ale tam pastor mądry, pięknie mówił, ja to tylko pastora lubię słuchać, tam wszystkich innych to nie. No, nie. To jest zły znak. To myśmy coś złego zrobili, jeśli słyszymy to i byśmy tego nie skorygowali. Nie? Bo zobaczcie, wasza wiara nie na mądrości pastora Chojeckiego, Machały, Kopcia, Fałka, kogo tam jeszcze chcecie, czy nie wiem, Akartura, czy innego. Nie na mądrości ludzkiej ma się opierać. Wy sami musicie po pierwsze nauczyć się obcować ze Słowem Bożym, samodzielnie go studiować, wgryzać się, cieszyć się z odkryć, cieszyć się z obietnic, z pocieszenia, które tam znajdujecie, aby wiara wasza nie na mojej mądrości się opierała, ale na mocy Bożej. I żebyście doświadczali wypełniania się obietnic, żebyście doświadczali rozmowy z Bogiem. Dziś mówisz, za chwilę widzisz odpowiedź Boga. To ma być twoje doświadczenie. Oczywiście moje też, ale ty nie możesz polegać tylko na moim doświadczeniu. Musisz mieć swoje doświadczenie z Bogiem, z Jego Słowem, z rozmową z Nim, z modlitwą. To musi być twoje. I wtedy to jest solidny fundament. Ktoś chciałby coś dodać w tym momencie?
Ja myślę, że tu kluczem jest właśnie pierwszy rozdział i 12 werset, gdzie jest opisany rozdział tego kościoła, jak część poszła za Apolosem, który był znany jako doskonały mówca, nie?
Tak. Tak, bardzo, bardzo trafna uwaga. To, co mówiłem na samym początku, dlaczego on odwołuje się do Chrystusa i to ukrzyżowanego? Żeby tę pychę, która w nich urosła, te podziały, że ten za tym teologiem, za tym pastorem i tak dalej, żeby, że tak powiem, ukorzyli się znowu przed Chrystusem i zrozumieli, że wszyscy jesteśmy braćmi i na mocy Bożej, a nie na mądrości ludzkiej mamy polegać. Dzięki. Przejdźmy do tych wersetów dalszych. Jeszcze raz proszę, Czarek, przeczytaj je 6 do 9.
My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
Dzięki. No tu jest jeszcze więcej, jeszcze większe nasycenie tego słowa mądrość w tych dwóch kontekstach ludzka, Boża. Spróbujmy po kolei wersety od 6 do 8 przeanalizować pod kątem, bo ten 9 jest troszkę inny, jemu poświęcimy oddzielnie chwilę uwagi. On jest pewnym takim sklejką ze Starego Testamentu. Z tych wersetów 6-8 wypiszmy sobie po kolei rzeczy o mądrości, nie? Co widzimy o mądrości, nie? 6 werset. Wśród kogo głosimy mądrość Bożą? To nie jest tożsame z Ewangelią. To mam nadzieję, że już z tego fragmentu widzicie, że oczywiście Ewangelia jest częścią mądrości Bożej, ale jeśli by zobaczyć ten werset 9, to on, tu troszeczkę wybiegam, będący podsumowaniem tej mądrości Bożej, on dotyczy przyszłej chwały, końca świata i przyszłej naszej chwały z Chrystusem. Nie? Czyli to jest tu akurat ten wymiar bardziej eschatologiczny, przyszłości jest pokazany, nie? Czyli końca świata, apokalipsy, takie tematy. I 6 werset mówi, że tę mądrość, czyli pełną mądrość Bożą, głosimy komu?
Doskonałym.
Doskonałym, dojrzałym, nie? Tutaj pewnie różne tłumaczenia będą. Chodzi o chrześcijan. Apostoł Paweł zapewne, bo tak go typujemy na autora listu do Hebrajczyków, ale powiedzmy, że niech będzie autor nieznany, mówi, że nawet jest oczywiście ludzie, którzy odrzucają lub nie znają jeszcze Boga i Jego Ewangelii o darmowym zbawieniu. Później są chrześcijanie, czyli ci, którzy zaprosili Jezusa do swojego serca, są zbawieni, mają życie wieczne, ale są jeszcze wśród tych chrześcijan, można powiedzieć, różne stopnie dojrzałości i są chrześcijanie niemowlęta, mlekiem się karmiący, są chrześcijanie, to apostoł Piotr do nich mówi na przykład, a są też chrześcijanie, którzy, o, jak tam jest to słowo, zobaczmy, list do Hebrajczyków, ociężali, nie? Że oni już ze względu na czas powinni być nauczycielami dla innych, nie? A oni są ociężali w słuchaniu i dlatego nie może do nich mówić jak do duchowych, nie? Pamiętacie? To jest 5 rozdział, 11 werset. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Nie? Czyli są podstawy nauki chrześcijańskiej i jest te rzeczy najbardziej tajemnicze, czyli te związane z przyszłością, z naturą Boga i tak dalej. No i to rzeczywiście jest, te sprawy mogą pojąć tylko dojrzali chrześcijanie. No tak ja to przynajmniej interpretuję, że pewne rzeczy z Biblii nie ma sensu iść i tłumaczyć ludziom niewierzącym, nie? Ktoś na przykład w kościele tam coś usłyszy, nie? O apokalipsie i tak dalej i zaraz tam leci i komuś niewierzącemu o tym mówi, bo trochę może być za świra niekiedy to poczytane, czyli mieć skutek przeciwny. Oczywiście trzeba ludziom także mówić o apokalipsie, ale raczej takie rzeczy podstawowe, nie? Dlaczego jest ta apokalipsa, co się tam będzie działo, jak będzie wyglądała, że jest opisana w Biblii, że to dowodzi prawdziwości Biblii i tak dalej, ale już jakieś tam szczegóły na temat tysiącletniego królestwa, to ja bym sobie darował. Ja bym sobie darował, nie? W takiej rozmowie, powiedzmy, potocznej, nie? Czyli to pierwsza ta, głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, nie? Że to nie jest ta mądrość, która jest w świecie, szczególnie, zobaczcie, że jaki rodzaj mądrości mają władcy tego świata. Bo tu ewidentnie jest mowa o rządzących. Tam ledwo przez podstawówkę się przebili niektórzy z nich, nie? Inni tam sobie kupili na bazarku jakiś tam licencjat, nie? A inni to byli tam gamoniami, nie? Tam takich mądrych prymusów to tam niewielu, zdarzają się, ale niewielu, nie? Czyli to nie chodzi o tam filozofię, o nauki ścisłe i tak dalej. Jaką mądrość mają ci ludzie? Oni są bardzo przekonani, co się w świecie liczy. Bardzo są do tego przekonani, nie? No i wiedzą. Oto wie, tajemnica wiary, nie? Złoto i dolary, nie? To wiedzą. Co jeszcze wiedzą? Wiedzą, jak osiągać cele społeczne i polityczne. Czyli jak się ryć przy korycie. Wiedzą. Wiedzą, jak manipulować ludźmi. Jak się utrzymać u władzy. 500+, świnia+, krowa+. Różne takie. Nie? Co jeszcze? Możecie wymienić parę rzeczy. W czym oni są dobrzy, ludzie władzy? Macie jeszcze jakiegoś pomysła?
Wiedzą, co ludzie chcą usłyszeć i im to mówią.
Tak, no, ten element manipulacji. Tak, no to można jeszcze tam pewnie parę tego typu rzeczy. Czyli zobaczcie, to co my głosimy o przyszłości, o funkcjonowaniu społeczeństwa, o planie Boga dla społeczeństwa, o naturze Boga, o relacji Bóg-człowiek, Bóg-naród i tak dalej, to jest całkiem coś innego. Nie? Dlaczego mówię, że całkiem coś innego? Zobaczcie, 8. werset. Której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznani, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Nie? Tu oczywiście nie jest mowa o wszystkich władcach całego świata i tak dalej, bo w historii ludzkości mamy władców, którzy niekiedy dokonywali przemiany, znaczy Bóg dokonywał w nich przemiany, czy pomagał im przemienić się diametralnie, nie? Możemy też widzieć naprawdę bożych ludzi w historii, którzy byli czy prezydentami Stanów Zjednoczonych, czy gdzieś tam inne jakieś dobre rzeczy robili, no na przykład Fryderyk Mądry, nie? To ten, który był władcą księdza Lutra, nie? I księdza doktora, no tak trzeba powiedzieć. No dzisiaj to byśmy nazwali go księdza profesora, nie? Taka była właściwy tytuł Marcina Lutra. Ksiądz profesor Marcin Luter, teologii katolickiej. Zresztą władca też katolicki, ale wiedział, że oszukują w tym Rzymie i szukali prawdy dalej. No i znaleźli obaj. Także to bardzo fajna historia, ale inna. W każdym bądź razie tu mamy mądrość, którą Bóg dał Kościołowi, no bo tu apostołowie głoszą do Kościoła, no i mamy mądrość rządzących. I tu ta mądrość to jest, spotyka się w tej władzy religijnej Żydów, nie? I władzy państwowej, niby takiej świeckiego państwa, które sprawiedliwie sądzi Rzymian, nie? Czyli tu nawet, że tak powiem, nie jeden, ale dwóch arcykapłanów, Annasz i Kajfasz, nie? I cały tam Sanhedryn, nie? Cała ich, że tak powiem, mądrość. I do tego mamy Piłata. Obie te władze wydają wyrok. Ukrzyżuj, nie? Oni absolutnie nie mają Bożej mądrości. Co jeszcze możemy zobaczyć w tych... o mądrości na przykład 7 rozdziału. Jakie są kolejne cechy mądrości Bożej? Ktoś widzi w 7 wersecie jakieś cechy mądrości Bożej?
Że jest nieznana ludziom.
Mhm. Jest tajemna, zakryta. Nie? I to, co już wcześniej powiedziałem, że ona jest przed wiekami już przeznaczona ku naszej chwale. Nie? Ten temat zostawimy, ale warto pamiętać, bo to słowo tajemnica, czy tajemna tajemnica, ono się pojawia kilkadziesiąt razy w Nowym Testamencie. Najczęściej używa tego pojęcia apostoł Paweł. Ja wam dam taką ściągę, możecie sobie później w domu jeszcze trochę więcej o niej przeczytać. Czyli tu mamy siódmy werset, że ta mądrość jest zakryta, tajemna. W innych listach, na przykład list do Efezjan, trzeci werset, trzeci rozdział, 3-3. I Kolosan, pierwszy rozdział, wersety 26-27. Efezjan 3-3, Kolosan 1-26-27. Dalej można to też zobaczyć w dziesiątym wersecie naszego listu, czyli w drugim rozdziale, dziesiąty werset, nie? Że to jest coś, co było zakryte, przeznaczone ku naszej chwale i teraz nam przez Ducha Świętego objawione w Biblii. Nam przez Ducha Świętego objawione w Biblii, znaczy objawione apostołom i spisane, umieszczone w Nowym Testamencie, nie? Także to oczywiście jest ciekawy temat, jeśli ktoś z was by chciał sobie taki właśnie to zrobić, takie studium właśnie tego słowa tajemnica, tajemna, to bardzo zachęcam. Może jeszcze kiedyś, jak ktoś by z was zrobił takie studium i chciał się podzielić jego efektami, to byłoby, myślę, bardzo ciekawe. No myślę, my pozostaniemy na tym poziomie, że to jest coś, czego ani diabeł, ani niewierzący świat nie mogą pojąć. No ktoś powie, no ale przecież diabeł może czytać Biblię i ludzie wszyscy mogą czytać Biblię, nie? No niby tak. I da się rozumem naprawdę wiele rzeczy z Biblii zrozumieć, najłatwiej zrozumieć to, co jest związane z Ewangelią, żeby każdy mógł zaufać Jezusowi. Ale jeśli chodzi o zrozumienie natury Boga, jeśli chodzi o zrozumienie przyszłości, jeśli chodzi o zrozumienie teraźniejszości, czyli w którym miejscu historii się znajdujemy, Bożej historii, no to tutaj zaczynają się schody. I myślę, że tylko chrześcijanie, czy nie myślę, no tu jest to pokazane, tylko chrześcijanie potrafią to właściwie odczytać. Nie? Często, zobaczcie, w naszych programach politycznych czy historycznych, kiedy pokazujemy duchową stronę historii Polski, czy pokazujemy, co się dzieje i co będzie z tego, to ludzie się dziwią, skąd my, że tak powiem, mamy to rozeznanie. Nie? W tym, co się dzieje, przecież oni czytają te same newsy i nie zawsze te same wnioski, a my mówimy o tak i tak będzie, to do tego i do tego doprowadzi, tylko poczekajcie, zaraz to tam parę lat, możemy się oczywiście w timingu różnić, ale nie w kierunku. Nie? No, myślę, że tu właśnie jest odpowiedź, że dojrzali chrześcijanie rozumieją tajemną wolę Bożą objawioną w Biblii. Nie? Tego nie rozumieją niechrześcijanie, tego nie rozumieją jeszcze bardzo młodzi chrześcijanie, ale dojrzali chrześcijanie potrafią to z Biblii wyczytać. Ktoś by chciał może coś dodać w tym momencie? To zmierzmy się na koniec z tym wersetem 9. Głosimy tedy, jak napisano. I tu głosimy, zobaczcie, werset 6 wśród chrześcijan, nie? To jest podsumowanie, tedy, czyli nawiązanie do tego, co wcześniej, nie? Dlatego głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I tu zachęcam was do takiej pracy domowej, no tu o tajemnicy wam kilka wersetów podałem, ale można też przeczytać z Księgi Izajasza, 64 rozdział od 1 do 7. Tam pojawia się ta pierwsza część, czego oko nie widziało i tak dalej. 64, Izajasz od 1 do 7. Tam fragment, który tu mamy, to jest czwarty werset, ale przeczytajcie go sobie w kontekście. I druga część, że to, co tam, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to jest 65 rozdział Izajasza, 17-19. Nie? Te trzy wersety sobie też przeczytajcie z 65 rozdziału i zobaczycie kontekst. Nie? Stąd to, co ja mówię, że to jest mowa o eschatologii. Nie? To zresztą no, jasne jest nawet, jak nie odwoływać się do Izajasza, bo jest mowa o przyszłości. Nie? Ale tam są właśnie opisy już w prorokach Starego Testamentu, konkretnie u Izajasza, przyszłe królowanie Jezusa. Przyjście Jezusa, złamanie potęgi nieprzyjaciół, Jego ludu i można powiedzieć chwałę, przyszłą chwałę Jego ludu, czyli tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. I teraz apostoł Paweł bierze tamte proroctwa i łączy te dwa wersety, czego oko nie widziało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg dla kogo? Dla tych, którzy go kochają. Pamiętacie dialog końcowy apostoła Piotra z Jezusem? Tam Jezus, no Piotr wiemy, że był taki gorliwy, pracowity, taki chętny pierwszy do pomocy, do tam wypowiedzenia się, nie? Taki trochę narwany, nie? A Jezus go pyta, czy ty mnie miłujesz? No pewnie, że cię miłuję. No i tam jeszcze raz, a czy ty mnie miłujesz? Nie? No i później tam jeszcze raz, aż on już taki smutny, no to wątpię rozdziale. Tam same plusy. Nie? Ten i doktrynę mają dobrą, zwalczają różnych fałszywych nauczycieli i tak dalej, wszystko fajniuśko. Ale mówi, jedno mam przeciw tobie. Jedno mam ci za złe. W tym wszystkim porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Robisz wiele. Jesteś mądry. Mądry Słowem Bożym. Nie? Znasz moją naukę. Porzuciłeś pierwszą moją miłość. Opamiętaj się. Nawróć się. Nie? Przy Piotrze to samo. I tutaj apostoł Paweł, zobaczcie, przygotowuje grunt, kiedy się rozprawi z tak zwanymi charyzmatami, z mówieniem językami i tak dalej. Bo oni tam dostają szałów, spazmów i tak dalej, nie? A on mówi, że to miłość do Jezusa jest kluczem życia chrześcijańskiego. I te trzy, a z nich wiara, nadzieja i miłość. A najważniejsza jest miłość. To jest 13 rozdział, 13 werset. Rozkłada te ich popisy charyzmatyczne, te ich chlubienie się, te ich różne doznania, którymi się tam chwalą przed całym światem. Tu na początku mówi o ukrzyżowanym Chrystusie, a teraz mówi o naszej odpowiedzi. Cały czas to ma być po pierwsze zaufanie, tak jak mówią, nie na mocy ludzkiej, mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej nasza wiara ma się opierać, zaufanie Bogu i miłość do Boga. Coś wspaniałego Bóg dla nas przygotował. Warto karmić tym nasz umysł. Bo tu na ziemi życie chrześcijańskie, tak jak wcześniej czytaliśmy, niewielu spośród was tam możnych, niewielu bogatych, czyli no tam owszem, chrześcijanie zwykle żyją przyzwoicie, ale to nie będzie Arabia Saudyjska. No tam to też nie wszyscy, tylko tam paru tych najważniejszych, nie? Reszta to tam chodzi, lata za wielbłądami po pustyni, no ale to tam już inna sprawa, nie? To, czym naprawdę powinniśmy karmić nasze serce, nasz umysł, naszą duszę, to jest właśnie to, o czym apostoł Paweł mówi. Zaczyna od trwogi, te trzy słowa. słabość ciała i duszy, lęk, strach, fobia, a potem jeszcze trauma. A teraz ten sam człowiek parę wersetów dalej mówi: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, czyli nie wyobrażamy sobie tego. To przygotował Bóg dla tych, którzy go miłują. Warto sobie to wziąć do serca, tym karmić swój umysł, na to czekać, bo tu wcześniej czy później będziemy się starzeć, ja już coś wiem na ten temat, 60 blisko, choroby będą jakieś, niedomagania ciała, coraz bardziej będzie tam to i tamto mniej funkcjonowało. No i człowiek by się mógł pociąć, smucić, martwić, ojej, to już przeszło moje życie, to już senewrat i tak dalej, nie? Tam jak młodzi jesteście, jeszcze tego nie rozumiecie, ale trochę starsza gwardia to już tam wie, o czym mówię. A tu mamy myśleć o czym innym. Poza naszym wyobrażeniem jest to, co Bóg dla nas przygotował. Dziękuję wam, pozdrawiam was i na koniec się pomodlę. Panie Jezu, dziękujemy ci, że żyjesz w nas. Dziękujemy ci, że przygotowałeś dla nas miejsce w niebie. Dziękujemy ci, że patrzysz na to, co robimy tu na ziemi i przygotowałeś dla nas też wspaniałą nagrodę w niebie. Prosimy cię, abyś pomagał nam wiernie trwać na twoim kursie, ufać ci, nie sobie, nie ludziom, nie okolicznościom, nie naszym zasobom, ale tylko i wyłącznie tobie, twojemu słowu. I rozpalaj w nas miłość do ciebie, abyśmy nie robili tego, co robimy z rutyny, z jakiegoś poczucia obowiązku, ale cały czas z radością i miłością dla ciebie, naszego Zbawiciela. Ty za nas poszedłeś na krzyż, a my idziemy dać świadectwo o tobie. Amen.